Dostaliśmy czas od pastora, żeby powiedzieć coś na temat Coffee House'u i kolacji świątecznej, którą zorganizowaliśmy w drugi dzień świąt. I tutaj może oddam głos Patrycji, ponieważ już przygotowaliśmy sobie tekst, żeby było nam łatwiej.
Tak. Żeśmy to spisali, po prostu to przeczytam i będzie szybciej, żeby nie przedłużać po prostu. To tak, bo tak naprawdę podczas postu Bóg nam pokazał pewne rzeczy, ponieważ post, jakby pościliśmy też o to, żeby być duchową rodziną i Bóg nam pokazał, że my jesteśmy tą duchową rodziną, że my mamy ten potencjał, my jesteśmy naprawdę ze sobą zżyci mocno i jesteśmy bardzo ze sobą połączeni. I to będzie widać na tym filmiku, który takim krótkim, który puścimy. I tak chciałam, to co napisałam, że kiedy zbieraliśmy i przeglądaliśmy i kompletowaliśmy zdjęcia właśnie z tej świątecznej kolacji, oglądaliśmy filmiki z tego czasu, zobaczyliśmy, że każda osoba, która przyszła usłużyć w tym dniu, była unikatowym narzędziem w ręku Boga. I każda wniosła cząstkę siebie i swojego serca. Zobaczyliśmy, że wspólnie jako rodzina duchowa możemy stawać się wykonawcami Bożego Słowa i razem w jedności nieść miłość bliźniemu. Na świątecznej kolacji były osoby nie tylko z naszego kościoła, ale także z Antiochii, z Sołtysowic, z Sępolna, ze wspólnoty Dom Chleba. Przyjechali też goście ze Środy Śląskiej i z Krotoszyna. I chcemy przede wszystkim podziękować Bogu z całego serca za to dzieło, w którym mogliśmy mieć udział. Podziękować Mu za Jego łaskę, obecność i przychylność. Za Ducha Świętego, który niesie jedność i uzdalnia nas do czynienia woli Bożej. Dziękujemy też osobom, które pomagały w tym czasie. Bez Was, kochani, nie działoby się tak, jak to za chwilę zobaczymy właśnie na filmie. Nawet najmniejsza pomoc, niewidoczna na zewnątrz, była małą cegiełką, która razem z innymi stworzyła całość. Dziękujemy więc osobom, które upiekły pierniki, i te duże, i te małe. Dziękujemy dzieciom, które te pierniki pięknie ozdobiły. Osobom, które je popakowały, wydrukowały wersety i poprzypinały do każdego z pierniczka z osobna. Dziękujemy dzieciom, które później te pierniczki rozdały naszym gościom. Dziękujemy za potrawy, jakie przynosiliście w ten dzień, za ciasta, za napoje, za finanse, za zwinną służbę w kuchni. Dziękujemy kucharzowi, który koordynował wszystkie działania, kelnerom, dziękujemy za piękny wystrój stołów i sali, dziękujemy osobom usługującym świadectwem, uwielbieniem, dziękujemy służbie porządkowej za utrzymywanie czystości w trakcie i po spotkaniu, osobom ustawiającym stoły, osobom nagłaśniającym. Dziękujemy za opiekę nad dziećmi i za zapewnienie im dobrego czasu. Dziękujemy za osobę witające, dziękujemy za modlitwę wstawienniczą i naszemu pastorowi za słowo, jakim podzielił się na spotkaniu i dał wspaniały przykład służenia bliźniemu. Bóg pokazał nam, że jesteśmy rodziną. Bóg ma dla każdego z nas miejsce służby w tym kościele i my jesteśmy już wyposażeni do niej. I takie przesłanie nasze do Was, że nie bójmy się zaangażować w to, co On kładzie nam na serce. Dzięki.
Amen, amen, amen.
Zanim puścimy jeszcze film, ja chciałem Wam powiedzieć, że było mnóstwo świadectw działania Bożego i jeżeli byście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, to zapraszam. Zapraszam też do służby. Naprawdę jest miejsce, żeby się zamontować. I teraz, jeśli mogę, to poproszę o film. Dziękujemy.
Pomodlimy się za Was. Podjęliśmy też taką decyzję. Ja osobiście się bardzo cieszę, że taka służba u nas powstała i z tego, co my rozmawiamy ze sobą, to widzę, jak Bóg to bardzo błogosławi. Zdecydowaliśmy się też o to, że tak jak inne służby wspieramy finansowo, tak jak w kościele będziemy też wspierać tę służbę. Każdorazowo na razie po 500 zł miesięcznie. Jeśli Wam zabraknie, przyjdziecie do mnie, będziecie mieli więcej. Okej. Okay. Powstańmy i pomodlmy się za nich.
Kochani, kto chce schodzić po wodzie? Kto chce chodzić po wodzie? Niech wyjdzie z łodzi. Oni wyszli. Halleluja, Panie, błogosławimy ich. Oni już są przez Ciebie błogosławieni, bo Ty wylałeś wszelkie duchowe błogosławieństwo na nich, Panie. Okay. Dlatego, Panie, jeszcze więcej odwagi. Jeszcze więcej odwagi w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeszcze więcej jedności. Jeszcze więcej miłości, Panie, przez nich, aby się objawiało dla tych, co im złożyłeś w sercach, Panie. Niechaj się to stanie, Panie. O, halleluja. Więcej mocy przez te ręce, przez te serca w imieniu Jezusa Chrystusa na Twoją chwałę. Amen.
Ojcze, niech Twoi aniołowie chronią ich.
Amen.
Ich rodzinę, Panie, całą i tą całą służbę. Ojcze, poślij takich aniołów, którzy otoczą ich takim murem ognistym, żeby wróg nie miał do tego dostępu. Ojcze, ja uwalniam to dla nich. W imieniu Jezusa teraz. W imieniu Jezusa. I błogosławię im, Ojcze, w tym. Amen. Amen.
Amen.
Jest czas na świadectwa. Proszę bardzo, świadectwa z czasu postu. Nie traćmy czasu. Kto chciałby się czymś podzielić? Piotr, chcesz się podzielić? Nie będziemy czekać. Proszę cię bardzo.
Bóg jest dobry. Naprawdę. Gdybym miał wam opowiadać, co się działo przez te 21 dni, to jak mówi słowo, brakłoby czasu. Ale chcę wam powiedzieć, że miałem taki wspaniały, cudowny czas, kiedykolwiek, gdy w samotności lub z żoną siadaliśmy, aby słuchać Jego głosu, aby wpatrywać się w Niego, On zaczął mówić. On zaczął mówić. To pokazywał ten werset. To pokazywał tamten werset. To przyszedł Duch Święty i zaczął mówić do mnie nie werset, tylko żywe słowo. Kochani, post zrozumiałem i to tak do głębi, że to nie był czasem dla Boga. To jest czas dla mnie. Bo Bóg jest zawsze otwarty. Zrozumiałem to. On jest zawsze otwarty. Bo On wszystko już dał nam w Chrystusie Jezusie. Wszystko uwolnił w Jezusie Chrystusie. Tylko czy ja, to co wcześniej powiedziałem, wyjdę z tej łodzi przez wiarę i wezmę to. Chyba, że zrodzi się w Twojej głowie, ale po co chodzić po wodzie? A ja powiedziałem Panu, Panie, żeby się pospacerować. I On to przyjął. I wiele godzin, naprawdę wiele godzin spędzałem z Nim w takiej byciu właśnie w tym wszystkim, w tej atmosferze Jego Ducha. Powiem wam taką śmieszną sytuację. To już taka kwintesencja tego było. Gdy mieliśmy taki wspaniały wieczór razem ze Słowem, razem z żoną moją, siedzieliśmy, czekaliśmy, wiedzieliśmy o tym, że jutro trzeba wstać, tak, do pracy, ale mówię, Panie, Ty tak zawsze dajesz siły. I tak, wiecie, gdzieś koło 12 mówimy, a to idziemy już spać. Przeszliśmy do drugiego pokoju. Ja przebieram się w piżamę, ale żona mi wyprała górną część tej piżamy. No i tak jest akurat pokój nasz, że w sypialni jest taka duża szafa. Ja poszedłem do tej dużej szafy, żeby znaleźć coś z górnych piżam. Wiecie co? A ona była wtedy w łazience. I nagle wchodzi z tej łazienki, a było takie namaszczenie w czasie uwielbienia. Wiecie, o czym mówię? Taka gęsta atmosfera Ducha Świętego. I wiecie co? Ona wchodzi z tej łazienki do pokoju, do sypialni i nagle wystraszyła się. Wow! Mnie nie ma. Myślała, że mnie, że ja zostałem porwany przez Pana. Dosłownie. Myślała ta i wow! Patrzy, jesteś. Ja mówię, czemu się wystraszyłaś? Ona mówi, bo beze mnie. Jak dziecko zareagowało. Przytuliłem ją i mówię, kochanie, razem pójdziemy, ale idźmy w tym wszystkim, w tej obecności i słyszeniu Boga razem. Po prostu mówię wam, ten post jest cudowną rzeczą. Nie chcę mówić, jakie tu podjąłem decyzje, bo moje decyzje to nie są takie ważne. Zrozumiałem jedno, że kiedykolwiek ja podjąłem jakąś decyzję, to nigdy nie spełniłem prawie tego. Ale zrozumiałem to najważniejsze. To jest to przesłanie tego mojego postu. Że Bóg zrobił swoje. I ja biorę to przez wiarę. Amen? Niech to będzie zachętą. Wybiegajcie tutaj. To jest cudowny czas, aby oddać chwałę temu, który jest godzien. Amen? Amen.
Ten post był taki też szczególny dla mnie. Ja się tutaj, Piotr też dzielił. Przyszło do mnie takie bardzo mocne zrozumienie, że ja poszczę z Kościołem dla Kościoła i w Kościele. I to, co dzisiaj robię, że zgadzam się razem z Kościołem na ten post, że to jest coś bardzo ważnego i istotnego, bo od mojej takiej uległości serca wobec Boga zależy wszystko to, co będzie się dalej działo w Kościele. Ja to bardzo zrozumiałam. Przyszło do mojego serca takie poczucie, takie poczucie i zrozumienie takiej ogromnej odpowiedzialności, jaką ponoszę w Kościele za właśnie ten post. I mam takie zrozumienie i gdzieś ten post, on się nie skończył. On trwa nadal. To nie oznacza, że ja już teraz nie jem pewnych rzeczy, tak, albo pewne rzeczy jem. To gdzieś jest w tle. To jest tylko coś, co zewnętrznie nam pomaga w wewnętrznym przeżywaniu tego postu. Ale dla mnie ten cel, budowanie rodziny, to pozostało. To jest bardzo silne i ja mam wrażenie, że on się nie może skończyć, bo my po to pościliśmy, żeby to w nas... Ja mam takie wrażenie, że przez ten czas postu przychodziło do mnie to objawienie i ono nadal przychodzi. Pewne ziarna były zasiane i teraz jest taki czas wzrostu dla tych ziaren i ja się potrzebuję troszczyć. Ja odbieram taką odpowiedzialność za to, żeby to ziarno podlewać, pielęgnować to ziarno, a wierzę, że Bóg da wzrost. I gdzieś pytam teraz Pana cały czas, Panie, jaka jest moja odpowiedzialność za budowanie tej rodziny? I ja po prostu sobie bardzo wzięłam do serca, mnie to naprawdę bardzo gdzieś dotyka, że to zależy od, pamiętacie, tam były takie punkty, teraz mi się to zamknęło, ale nieważne, tam były takie punkty, że to zależy od, i były poszczególne punkty, to było wyszczególnione, od mojej uległości, od mojej współpracy z Duchem Świętym w kwestii przemiany. I tamte punkty, ja po prostu do tego gdzieś sobie wracam i to bardzo we mnie silnie pracuje. To też jak z wami się tutaj stałam i dzieliłam w tą niedzielę, to gdzieś to bardzo mocno pozostało. Pamiętam, że te pierwsze dni po tym tutaj, kiedy się z wami dzieliłam, to ja po prostu chodziłam w jakiejś nowej rzeczywistości i naprawdę proszę Ducha Świętego, żeby w tym pozostać i w tym się po prostu rozwijać. I tak naprawdę też w moich modlitwach teraz takich prywatnych więcej się pojawia czasu na to, że ja błogosławię Kościół, bo był taki czas, że po prostu przestałam, pracowałam dla Niego i myślałam sobie, to się jakoś tak wszystko fajnie będzie układało, ale teraz wróciłam znowu do takiego miejsca, że Bóg mnie uczula, żeby bardziej ten Kościół błogosławić, bo naprawdę powodzenie tego domu też zależy przede wszystkim ode mnie, ja to w ten sposób widzę. No i czuję się jedną z najważniejszych po prostu cegiełek w tym Kościele. To jest nagroda taka Boża w sercu, że ty się czujesz tutaj takim ważnym kimś, naprawdę. Ale to chcę powiedzieć nie przez pychę, ale przez Bożą pokorę, że Bóg pokazuje, jakby ciebie tu nie było. To jest cudowne, kiedy to odbieramy i ja chcę powiedzieć, że każdy z nas potrzebuje tak popatrzeć w lustrze na siebie i powiedzieć, jaki ja jestem tu ważny w tym miejscu. Bezziemnie tu się nie podzieje. Amen.
Okej, dzięki. To mogą być rzeczy też bardzo osobiste, ale zachęcam was do tego, żebyście się dzielili każdym świadectwem. Powiem wam, że każde świadectwo mówi o działaniu Boga żywego w naszym życiu. Proszę bardzo, chodź.
Ja bym chciała zachęcić wszystkich do tego, żeby nie bać się popełniać błędów. Pastor takie słowo miał, że uczeń się uczy i uczymy się przez to, że popełniamy błędy. Ja zawsze się bałam ten błąd popełnić. I opowiem takie świadectwo. To się stało u mnie w pracy. Przyszedł do nas nowy katecheta. I akurat z dziećmi byłam na dworze. I sama nie wiem dlaczego, zaczęłam z nim rozmawiać i zaczęłam od świadectwa. Nie znam człowieka, ale powiedziałam mu świadectwo właśnie uzdrowienia mojej mamy z raka. I widzę, że to go bardzo dotknęło. A on do mnie mówi tak: mój synek zginął, mój synek nie żyje. I ja w tym momencie mówię tak: ale ty go zobaczysz. On mówi: no, ja nie wiem, jak sobie zasłużę. I mówię tak: Boże, pomóż mi, daj mi jakieś słowo, którym będę mogła po prostu temu człowiekowi powiedzieć, że to zbawienie mamy z łaski. I mówię tak: wiesz co, ale popatrz, jak Łotr umierał, on już nie miał ani chwili, żeby swoje życie po prostu zmienić. I tylko wystarczyło to, że powiedział do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie. I został po prostu, Bóg mu obiecał to. I widziałam, że bardzo tego człowieka to dotknęło. Ale później, kiedy wróciłam do domu, mówię tak: Boże, ja Ciebie przepraszam. Przecież ja nie mam takiej pewności, że on zobaczy to swoje dziecko. Tak może po ludzku go pocieszyłam tylko. I kiedy było tutaj uwielbienie w kościele, już minął tydzień, uwielbiam Pana. I czuję, że Duch Święty w sercu, w środku przychodzi ze słowem wiedzy i mówi: powiedz temu człowiekowi, powiedz temu katechecie, że jego syn jest ze mną, a żeby to było znakiem dla niego, że to ja mówię, to po prostu powiedz mu, że jego syn ma bliznę na lewej stronie twarzy. Poszłam do domu, poszłam spać i w nocy mam sen, że przychodzi do mnie taki bardzo miły mężczyzna, który no, chce mi pomóc i mówi tak: słuchaj, ty źle usłyszałaś, to nie lewa strona twarzy, ale to prawa strona twarzy. Pomyliłaś się, jak będziesz szła do niego, to po prostu powiedz mu, że to jest prawa strona twarzy. Wstałam rano i byłam już w zamieszaniu takim, ale zaczęłam modlić się i mówię: Boże, to przyszło podczas uwielbienia, to było bardzo mocno do mojego serca przyszło, powiem o tej lewej stronie. Poszłam do szkoły i mówię: Duchu Święty, pomóż mi. Jeśli coś pomyliłam się, no to wiadomo, no trudno. Robię to, Boże, dla Ciebie, chcę być posłuszna. Wychodzę na korytarz, szłam do toalety i pusty korytarz, nikogo nie ma. W tym samym czasie wychodzi ten człowiek z pokoju nauczycielskiego, więc wiem, że no to jest spotkanie zaaranżowane przez Boga. Podchodzę do niego, mówię: słuchaj, chciałabym ci coś powiedzieć, że twój synek jest z Bogiem, że po prostu Bóg ma go w swojej opiece i żebyś wiedział o tym, że mówię prawdę, to jako mam ci przekazać od Jezusa, że to twoje dziecko ma bliznę na lewej stronie twarzy. A on tak się na mnie patrzy i mówi: ale mój syn nie ma żadnej blizny. Więc ja mówię: ups. Dobrze, mówię: Panie, ja to zrobiłam dla Ciebie, uczę się, ale czuję, że Duch Święty chce coś zrobić dalej. Mówię: wiesz co, a Ty idziesz już do domu? Mówi tak. Ja mówię: a to ja tutaj korytarzem Cię kawałek odprowadzę. Czuję, że Duch Święty chce coś mówić. Mówię: wiesz co, mam takie wrażenie, żeby Ci powiedzieć, żebyś poszedł do swojego ojca i powiedział mu, że po prostu kochasz go, bo twój ojciec jakiś ogromny ciężar nosi na sercu i po prostu pójdź, powiedz, że mu przebaczasz i że go kochasz. I on do mnie mówi tak: właśnie mój tato, podczas kiedy był wypadek, zabił mojego syna i chciał popełnić samobójstwo. I widzę, że po prostu ten człowiek jest tym bardzo dotknięty. I mówi tak: czy chciałabyś zobaczyć mojego synka? Mówię: tak, oczywiście. I on wyciągnął telefon I widzę tego chłopca, mówię, no faktycznie, panie, pomyliłam się, on nie ma tej blizny na lewym policzku. I ten człowiek nagle tak znieruchomiał i widzę, że po prostu coś do niego tak przychodzi i mówi tak, mój syn nie miał blizny na lewym policzku, ale ją ma, ponieważ zginął od niej, więc tak naprawdę to jest ta blizna, od której zginął. Więc zachęcam was do po prostu odwagi, że nawet jeżeli się pomylimy, to zawsze z tym nastawieniem serca, że to nie szkodzi. Po prostu uczę się. Mam prawo do pomyłek.
Amen. Dziękuję ci bardzo.
Już chciałem parę słów powiedzieć o tym, co Bóg uczynił, chociaż słabo poszczę, nie jestem takim dobrym pościcielem, ale jakoś tam się przyłączam do naszej rodziny. Jaka jest, taka jest, ale to jest właśnie rodzina Boża, nie? A już pierwszy dzień, no tak, Bóg mi to pokazał, bo też było takie, że jaka ta rodzina, nie, Panie, uczy nas rodzina, my jesteśmy rodziną, taka dzisiaj jest ta rodzina, jutro będzie lepsza. Takie mam przekonanie od Ducha, nie? I już w pierwsze dwa dni postu dostałem znowu sny, wizje od Pana, których już od dłuższego czasu się jakby zniknęły. Byłem w innym miejscu też i wtedy to mnie zachęciło, żeby na przykład z kawy w ogóle zrezygnować, ze słodyczy. I jak na złość w pracy zaczęli przynosić różne słodycze, nie? No, walczyłem z tym, troszkę to różnie było, ale udało mi się w tym roku tak w duchu jakoś zbliżyć. To mnie uwrażliwiło też, żeby po prostu współpracować bardziej z Bogiem, nie? Z Duchem Świętym. W nakazie tym, który dał Jezus, nie? Że idźcie w tym, co już macie od Niego i po prostu dawać innym, nie? Mimo, że tam jakoś służymy w innych miejscach, tam w Boguszowie, w Wałbrzychu, to jednak tutaj w tym mieście trochę tak przygasłem, ale właśnie w tym Duch mnie tak po prostu wprowadził w miejsca, gdzie znowu świadczyłem ludziom i modliłem się za tych ludzi tutaj, nawet w kościele tym, a to związane właśnie z wrażliwością, że jak chciałem, zdecydowałem się, nie? I wdzięczny jestem Bogu, że ten post, nawet mimo, że jakoś tam specjalnie nie uczestniczyłem im, to i tak Bóg jakby to uhonorował i chce użyć mnie, nie? W dalszym ciągu. No i parę osób przyprowadziłem osobiście do Chrystusa. Jeszcze więcej na wspólnych takich spotkaniach przyprowadzaliśmy. Prorokowałem też do paru osób. I też Bóg mi dał takie fajne dwa osobiste sny, o których nie będę mówił, bo za mało czasu jest. Myślę, że to są takie stricte dla mnie sny. I chodzi mi o tą wrażliwość, nie? Że w tym czasie jakby łatwiej jest odbierać od Boga, ale też współpracować z Duchem Świętym dla innych, nie? I wtedy Bóg ciebie karmi, bo to jest taka po prostu świetna sprawa, że jak ja daję komuś, to automatycznie Bóg mi daje, nie? I też przypomniał mi właśnie Bóg swoją niesamowitą taką obecność w uwolnieniach. No, nie wiem, tam uwolnienie się po prostu boją ludzie, ale jeśli coś tam zgrzyta w środku, to jest dobrze tą sprawę rozwiązać, bo po prostu będzie więcej Boga, nie? I mam jeszcze, tak myślałem, że już tak mi Bóg wysprzątał w środku, ale no widzę, że tu jeszcze mam dużo pracy, współpracy z Bogiem, ale cieszę się, że mimo wszystko są te posty. Od 3 lat tak jest, że przychodzi właśnie styczeń i nagle jakieś przychodzą sny, wizje, mimo że nawet nie chcę tego, to znaczy, że Duch Święty działa dalej.
Amen. Tak. Amen. Dzięki, Adam. Dzięki.
Pierwsze dni postu to przyszło do mnie dużo życia, dużo radości. Wiecie, ja się cieszyłam, radowałam i zaczęłam się modlić za Kościół. Zaczęłam modlić się o więcej życia, o więcej radości, o połączenia, o stawy, o relacje. Wiecie, Bóg włożył we mnie taką modlitwę, żeby było więcej życia. Dzisiaj ja chodziłam po domu, tańczyłam, śpiewałam, dawno tego nie robiłam, nie? Uwielbienie Pana po prostu, było coś niesamowitego. I tak mniej więcej w połowie postu, jakby wiecie, to zatrzymało się i powtórzyłam za psalmistą Dawidem. Ja się z wami podzielę, to jest takie dość osobiste, ale może się komuś przydać. Powtórzyłam za psalmistą Dawidem. Panie, nie pragnę rzeczy zbyt wielkich dla siebie, ani zbyt wzniosłych, bo uciszyłeś moją duszę, jak dziecko odstawione od piersi matki. Ucieszyłeś, Panie, moją duszę. Uciszona została przed Bogiem, Stwórcą, Zbawicielem moim. I ja się raduję, że moja dusza została uciszona przed Bogiem. I mam więcej wtedy życia Bożego. Dziękuję za ten czas postu. Dziękuję Bogu za to.
Dziękuję. Proszę bardzo, oczywiście, że tak.
Ja się chciałam podzielić takim krótkim świadectwem. Bo powiem tak, Pan mnie cały czas prowadzi i stawia mnie w miejscach, których się obawiam, lękam. I tak jak miałam problem z jeżdżeniem samochodem, tak Pan zabrał cały lęk, także jeżdżę wszędzie, gdzie się da. Natomiast w zeszłym roku, tak pod koniec roku, Pan chciał, żebym wsiadła do samolotu. Tak, dostałam tutaj od przełożonych taki nakaz, że mam jechać, ale powiem szczerze, Panie, ja nie jestem jeszcze gotowa i prosiłam Boga, żeby to ode mnie zabrał, żebym ja po prostu, no nie, mówię, Panie, nie jestem gotowa. I powiem tak, nie poleciałam, ale w tym roku Pan powiedział, teraz polecisz. Jeszcze leciałam 4 samolotami z przesiadkami, nie znając dobrze angielskiego. I jak miałam we wtorek wylot, to w poniedziałek jeszcze się rozchorowałam i mówię, Panie, jak ja sobie dam radę? Ja mówię, cały czas mnie kaszle, cały czas mnie dusi. Ja mówię, jak ja po prostu, ja nie wiem. I powiem wam tak, w 4 samolotach było mnóstwo ludzi, ale koło mnie nikt nie siedział. Także czułam się swobodnie, miałam po prostu pełną swobodę, nie dusiło mnie, nie kaszlało mnie. A kiedy przyjechałam na targi, to nie wiem, jak to się stało, ale zaczęłam mówić po angielsku. I jeszcze przy moich przełożonych, także to już jest w ogóle cud jakiś, bo w ogóle nie znam biegla angielskiego kompletnie. I moja córka do mnie mówi tak, ja mówię, Boże kochany, mówię, postawiłeś mnie w takim miejscu, siadłam do tego samolotu, całkowicie Panu zaufałam, czułam taki pokój i taką Jego obecność, a moja córka mówi do mnie, mamo, mówi, ty mówisz, że nikt koło ciebie nie siedział. Mówi, nie masz racji. Mówi, Jezus siedział koło ciebie. To było miejsce dla Niego. No i Pan zabrał strach, lęk, także mogę latać.
Halleluja. Proszę, przyjdźcie. Kto jeszcze chciałby się czymś podzielić? To mogą być jakieś drobne rzeczy naprawdę. Jedna drobna rzecz. Poczekam. Nie bójcie się świadczyć o tym, co Bóg czyni w waszym życiu. Nie wstydźcie się tego.
Ja miałam w czasie postu taką fajną sytuację, że tak Bóg mi znowu przywrócił do miejsca, że otworzyłam usta i zaczęłam głosić. I to było bardzo fajne, bo gdzieś to zostało troszkę przysypane. Pomyślałam sobie, ale przyszło to w dość naturalny sposób i też już mówiłam to wcześniej na piątkowym, ale powtórzę i powiem o drugiej sytuacji. Była taka sytuacja, że koleżanka do mnie przyszła i mówi tak, masz jakiś ibuprofen, coś? Ja mówię, wiesz co, ja ibuprofen to mam w rękach. Ja się o ciebie pomodlę. Ona po prostu się popatrzyła na mnie. Położyłam na nią rękę i ona i się pyta mi, no i co? Co? A ona tak się patrzy na mnie, no nic. Ja mówię, do skutku, jedziemy. I ja modlę za nią drugi raz. I ona tak patrzy, aż mi wszystko zeszło. Poszła do toalety, nie? Mówi, że aż mi wszystko zeszło i cały ból odszedł, także chwała Bogu. A druga sytuacja była taka, że rozmawiałam właśnie, to co ciekawe Ania mi przypomniała, że rozmawiałam właśnie z naszą katechetką, bo też pracuję w szkole. I ona się, i jakoś tak powiedziała mi odważnie, że nie jestem katolikiem, jestem protestantem, żeby troszkę tak zaczepić. I ona mówi, o, a to ciekawe, a gdzie, a co i o co chodzi? A ja mówię, ale co, szukasz? Opowiedziałam jej świadectwo. Zaprosiłam ją na nabożeństwo. I ona mówi, tak, a ja znam Piotra Płechę, wiesz, uczyłam ich dzieci. Pomyślałam sobie, wow, to niesamowite, że świat jest mały. No i na dzisiaj mamy, no tak nawiązuję z nią relację gdzieś tam około. Także bardzo się cieszyłam z tego tytułu. Już tak troszkę po poście, ja myślę, że to są pewne owoce popostne. Jest właśnie to, że moja kuzynka się nawróciła i gdzieś tam przyjęła chrzest. To też jest dla mnie cudowne. Także to jest super i cieszę się też z tego, bo mój mąż jak wyjechał na pustynię, to gdzieś tam po prostu Bóg leczył moje lęki. Ja miałam taki lęk, że jak zostanę sama, to po prostu sobie nie poradzę, nie dam sobie rady. I faktycznie byłam w trudnej sytuacji, nie umiałam tego ubrać słowa w zeszłym tygodniu, ale ubiorę to dzisiaj. Było tak, że po prostu źle się czułam. No jakaś tam jelitówka, coś tam się dopadło mnie, a miałam czwórkę dzieci pod sobą. Pomyślałam sobie, Boże, nie dam rady. No i się znalazła pomoc i też chciałam powiedzieć o tym, że jesteśmy Bożą rodziną i to jest takie niezwykłe, że spotkałam się wtedy z Martą Majchrzak i mówię, Marta, pomożesz mi, po prostu nie dam rady. Nie? Marta się zaopiekowała starszymi dziećmi. Moja mama wzięła dwie młodsze i stwierdziłam, wow, Boże, jesteś wielki. Ja miałam czas, żeby po prostu zwyczajnie się przespać. I przez ten czas, kiedy też mój mąż był na pustyni w Izraelu, to był taki wspaniały czas, kiedy wracałam do takiej łączności, społeczności z Bogiem, takiej bardzo, bardzo osobistej. I on mi mówił, no to mi mówił tak, no okej, jakby nie ma twojego męża, ale ja jestem, nie zawsze będę z tobą. Amen.
Halleluja. Proszę cię.
Wiecie co, ja po prostu powiem, że ja się cieszę, że te posty są w kościele, ale też od razu powiem, że te pierwsze posty były dla mnie bardzo ciężkie, mimo że no tak nie wyglądam, ale ja dosyć dużo jem. I te pierwsze posty, powiem wam szczerze, to były... Jakoś nigdy nie miałam kłopotu, żeby w czasie postu nawiązać taką duchową relację z Bogiem, ale wiecie co, powiem wam, że miałam ogromne kłopoty z ciałem. Ja po prostu cierpiałam fizycznie, kiedy musiałam odstawić jedzenie i powiem wam, że było bardzo ciężko, a jeszcze pracowałam te pierwsze lata, to po prostu jako nauczycielka, wiecie, burczało mi w brzuchu, mówiłam do dzieci i słyszałam potem na przerwie, pani nie zdążyła zjeść śniadania i takie, ja mówię, no kochane dzieci troszczą się o panią, ale nie będę się tu rozwodzić, wiecie, chciałam wam tylko powiedzieć, że ja musiałam krzyżować swoje ciało, kiedy musiałam odstawić cukier i mleko, to po prostu było dla mnie, to jakby wiadomo, że mięsa nie jadłam, wina nie piłam, ale jakby dla mnie odstawienie mleka to było coś naprawdę niesamowitego i ciało cierpiało i kwiczało i tego się nie wstydzę przed wami powiedzieć i musiałam to krzyżować. Raz był taki post, kiedy w ogóle lodówka była wyłączona, jak patrzyłam na ten kabel, który był odstawiony, to po prostu czułam ból. Czułam ból, wiecie co? I tylko taka książka była o poście, która wtedy mi dużo dała, ale do czego zmierzam? Żeby nie przegadać. Po prostu od 2 lat jest dobrze. Po prostu oczekuję na post z radością, bo wiem, że będzie to na pewno czas przełomu, będzie to dobry czas. A w tym roku był to wyjątkowy czas. Już w zeszłym roku było bardzo dobrze. W ogóle dzięki postom nie słodzę. Już cukier odstawiłam, więc to jest taki jakby dodatkowy. Mój mąż zawsze mówi tak, ty nie patrz na jedzenie, bo gdyby to było tylko niejedzenie, to ty dietę robisz, nie post. Więc jakby tutaj takie rozmowy mi pomagały też. I w tym roku było bardzo dobrze. Powiem tak, jeszcze przed postem, już nie pamiętam, Sylwia dała do rozważenia takie słowo z Jana z 6 rozdziału. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Kto pamięta? I wiecie co? I nie wiem, czy to było przed postem, czy w poście. Ale to było właśnie. I to, wiecie, i od tego się zaczął mój post. Bo wtedy jakby Duch Święty przemówił, że chleb to jest codzienny pokarm, który spożywamy, który jest składnikiem wielu posiłków. Tak? A Jezus mówi, ja jestem żywym chlebem, który z nieba zstąpił. Czyli i wtedy już Duch Święty zaczął we mnie pracować, że jak będziesz, w cudzysłowie oczywiście, jadła moje słowo, karmiła się w moim słowem, to będzie ten chleb i nie będziesz czuła głodu. I od tego słowa tak naprawdę zaczął się mój post. I jak już się on zaczął, weszliśmy od chyba 2 stycznia, to mówię, Panie, ja tak naprawdę z głębi serca chcę doświadczyć, że mam pełnię w Tobie. I wiecie, tak troszeczkę może postawiłam no przed sobą, ale też prosiłam Ducha Świętego, że chcę naprawdę odczuć, że Ty jesteś moim zaspokojeniem i w wymiarze duchowym, i w wymiarze fizycznym. I wiecie, Duch Święty prowadził mnie przez słowo. Czytałam z księgi Ezechiela, tam jest takie słowo, kiedy dają prorokowi zwój do zjedzenia. I dokładnie sobie takie studium zrobiłam, tam jest powiedziane, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności. Zjedz ten zwój i zjadłem ten zwój, a on był w moich ustach słodki jak miód. I ja mówię, Boże, ja właśnie chcę tego doświadczyć, że zaspokajasz duchowo i fizycznie. I wiecie, co się stało? Codziennie jakby Duch do mnie przemawiał. Potem była Ewangelia według świętego, Jana, Ewangelia Jana, i tam w 6 rozdziale mamy wiele o pokarmie. Ja też chciałam tego doświadczyć dosłownie. Tam Jezus mówi do uczniów, ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Uczniowie się dziwili, czy go ktoś nakarmił, Jezusa, a Jezus mówi, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał. I też poszłam w tym kierunku, wiecie, zaczęłam rozpatrywać i Duch Święty mnie poprowadził, jakby, jak to jest z tym rozszerzaniem Królestwa Bożego, spełnieniem woli Jego w moim życiu. I wiecie, to był wspaniały czas. I słuchajcie, po raz pierwszy od tych kilkunastu lat, nie wiem dokładnie, ile to pościmy, w ogóle nie czułam głodu. Ale, tak, nie czułam głodu, nie burczało mi w brzuchu. Ja mówię, Panie, no nie czuję głodu, ale co jakby mnie karmiło? Co mnie karmiło? Duchowo wiadomo, ale też i fizycznie. Pan mi dał to odczuć. Karmiło mnie Jego słowo, bliskość z Nim, spędzanie czasu z Nim, tak zwana komora. I wiecie, ja po prostu czułam, że jem fizycznie, tak? Było to coś cudownego, co po prostu, może wam się to zdarza, no, mnie się to zdarzyło po raz pierwszy. I jakby Duch Święty przemówił, nie jestem, ja to mam gdzieś tam zapisane, ale pamiętam, nie jestem Bogiem powierzchowności, jestem Bogiem głębi. Zanurz się we mnie, oczekuj, zadziwię Ciebie. Wiecie, zostałam zadziwiona, mówię to w pokorze. Zostałam zadziwiona, bo ja jestem Cię w stanie w pełni zaspokoić i duchowo, i fizycznie. Właśnie zachęcam, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności. Zjedz ten zwój, to słowo, ta bliskość z Panem, to przebywanie, wiecie, co to tak się mówi teraz, ale to przebywanie w Jego obecności to jest po prostu pokarm. I dla mnie to było objawienie w tym poście. No i tyle. I się bardzo cieszę, bo był zaspokoił fizyczny głód i był to wspaniały czas. Też myślę, że odebrałam gdzieś tam wskazówki co do woli Bożej dla tego czasu, który teraz jest. I Boże, dziękuję Ci, że mówisz do każdego, że jesteś żywy, że jesteś wszechmogący. Oddaję Ci chwałę. Dlatego Amen. Tu wyszłam.
Amen. Dziękuję Ci. Amen. Proszę Cię bardzo.
Drugi odcinek. Bo no, Ania mnie zainspirowała. Na samym początku modliłem się, Panie, jaki ma być ten post? Duch Święty przyszedł i powiedział, w radości. To jest cudowne. I cały czas post był w radości. Żadnego tam skrzypienia. Przy okazji tam było 6 czy 7 kilogramów mniej, ale to jest tylko przy okazji. Ale chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy też, bo post to miał wiele znaczeń, przynajmniej u mnie. Tutaj, co miał. I jedna rzecz taka. Przyszło do mnie takie przynaglenie, dlaczego ty nosisz okulary? Dlaczego noszę okulary i zgadzasz się na to, że słabo widzisz? Pamiętacie, ja tu czasami ściągam okulary, zakładam okulary, bo chcę coś widzieć, czasami zapomnę okularów i to przeszkadza mi. Mówię szczerze. Zacząłem się troszeczkę wkurzać. Wkurzać sam na siebie, wkurzać na diabła. Przeleciałem wszystkie tak zwane możliwe modlitwy, które znam. To wszystko zacząłem działać. Nawet pastora poprosiłem o modlitwę. Było to działanie ku temu, że nie zgadzam się na to, że ja słabo widzę. Ale nie zadziałało to jeszcze. Więc dalej pastor ciągle nam mówił, że pytaj się Pana. Pytaj się Pana. Jak coś nie działa, to jest jakaś przyczyna. Nie w Bogu, bo On to wszystko już uwolnił. Tam Jego sińce, rany nas uleczyły, uzdrowiły. Nie ma tutaj już, tam jest amen. Koniec. To pytam się Pana. I pewnego wieczoru Duch Święty przychodzi i mówi do mnie. Ten rodzaj wyrzucam tylko przez modlitwę i post. O co się rozchodzi? Mówię. Czy ja mam jakieś demony? Bo tak rozumiałem ten werset. I on mówi, nie. Przeczytaj dokładnie, o co się tam rozchodzi. Ja miałem złe zrozumienie tego wersetu, który wszyscy znamy. Miałem w taki sposób, że mówię, ten rodzaj, i myślałem, że ten rodzaj demonów wygania się przez modlitwę i post. A tam wcale tak nie jest napisane. Gdy Jezus spojrzał na uczniów, uczniowie nie mieli wiary. I ten rodzaj niedowiarstwa niszczy się poprzez modlitwę i bliskość i post z Bogiem. O, mówi, objawienie. Czy ja już widzę? Jeszcze nie. Ale przyjąłem to już tak bardzo przez wiarę i teraz mój ten rodzaj niedowiarstwa niszczę w imieniu Jezusa Chrystusa przez Słowo Boga. Ten post mi dużo daje i jeszcze więcej, ale to bym musiał dużo mówić. Amen.
Okej, okay, daj Krzysiowi.
Kochani, witam. Ja z postem, wiadomo, jak to w poście. Mamy oczekiwania, mamy jakieś swoje takie rzeczy przed Boga przynosimy. Ja jakby w ten post wszedłem tak, no może bez jakiegoś takiego wielkiego oczekiwania i nie wiedziałem, co jakby się tam będzie działo. Chciałem troszkę więcej dzieciom czasu poświęcić moim i tutaj one mi bardzo pomogły. Spędzaliśmy więcej czasu na w sumie na wspólną modlitwę i na takie wspólne przebywanie. Dzieciaki dorastają i one zacząłem rozumieć, że one po prostu potrzebują czegoś więcej niż tylko jakieś tam bajki, teraz takie Biblie dla dzieci. One po prostu chcą jakichś prawdziwych historii i taką książkę dostaliśmy, Świadectwo życia Wilfreda Grenfella. I bardzo nam się dobrze ją czytało. I pewnego wieczoru zadzwonił do mnie taki chłopak, którym zobornik śląskich. I w tej służbie tam w Obornikach Śląskich ja tam już jeżdżę, słuchajcie, no dziewiąty rok. Myślę, że to jest dziewiąty rok. I ja miałem wiele zniechęceń w tej służbie. Miałem wiele takich momentów, że naprawdę po prostu nie wiedziałem, czy to ma jakikolwiek sens i takie zniechęcenia przychodziły. Ale w tym poście ja dostałem kilka takich zastrzyków, takich świadectw tego, co się dzieje z tymi ludźmi. I jakie tam się rzeczy dzieją. I to mnie zachęciło do tego, żeby jakby no szukać teraz Pana, co dalej. I zadzwonił chłopak do mnie, rozmawialiśmy długo i kończył rozmowę taką rzeczą, że oni mają, że no on jest w wieku 18-19 lat w tej chwili, on by chciał podjąć pracę, ale nie może, bo nie potrafi napisać sobie CV. I wynikło takie z tego, kiedy on to powiedział, po prostu wpadło to po prostu do mojego serca tak bardzo mocno, że żeby coś dla nich zrobić. I co ja mogę dla nich zrobić? Bóg to włożył w moje serce, takie pragnienie, coś, żeby coś dla nich zrobić. Ja ich znam, ale to było tak jakby normalnie, jakbym tego po prostu nigdy nie dostrzegł, że oni po prostu nie potrafią czytać i nie pisać. Wielu tam z nich po prostu nie ma z tym problemy, takie bardzo podstawowe. Bóg to tak mocno włożył w moje serce, że ja postanowiłem się mieliśmy takie spotkanie następne i po prostu postanowiliśmy się o to modlić, żeby to oddać Bogu i jakoś to po prostu, to już to było cały czas podczas postu wszystko, w tych 3 tygodniach postu się działo. Żeby on to po prostu no, uwolnił po prostu w taki sposób, no bo ja nie jestem pedagogiem, ja jestem mechanikiem samochodowym, to w ogóle nie mam nic wspólnego z nauczaniem tutaj. Moje dzieci biorę, tak? Jest w 4. klasie Tymek, Zosia jeszcze nie chodzi do szkoły, zaraz zaczyna, więc ja tam mogę z nimi odrabiać te lekcje i troszeczkę tam, prawda, tutaj jakby prowadzić w tym kierunku, natomiast no nie mam takich umiejętności czy zdolności do tego, żeby prowadzić takie osoby 18-letnie, załóżmy, które nie umieją pisać i czytać, żeby je tego nauczyć. Trzeba mieć jakieś podstawy do tego i potrafić to zrobić. I o to się modliliśmy właśnie. Modliliśmy się w 3 osoby o to, żeby Bóg nam uwolnił takie osoby. I już tego samego dnia zdarzyło się po prostu. Bóg tak zaplanował takie spotkanie, że zjawiła się pierwsza osoba, która jest pedagogiem emerytowanym. I po dalszych rozmowach Pan jakby tak krok po kroku prowadził mnie do tego momentu, że w przyszły piątek, już teraz ten najbliższy, który będzie 15 lutego, zaczynamy pierwsze spotkanie dla tych dzieci. To są dzieci z domu dziecka. Grupa jest około 15 dzieci. W wieku od 10 właśnie do 18 lat, więc naprawdę jest to bardzo taka duża i szeroki wachlarz. Trzeba będzie po prostu mieć naprawdę dobre tutaj rozeznanie w tym, jak to zrobić. Natomiast Bóg jeszcze dał mi 3 osoby dodatkowo, 3 kobiety, które są też pedagogami i wolontariusza jeszcze. No i ja jako wolontariusz to już jest całkiem spora grupa 6 osób. Bardzo się z tego cieszę. I to mnie zachęciło. Oczywiście nie skończyło się to tak jakby... Miałem jeszcze w tym, nawet po tym poście, jak się skończył, miałem jeszcze w tym wiele takiego zniechęcenia, wiele jakichś takich... Nawet może nie, że samych wątpliwości, ale czułem, że coś mnie atakuje, tak? Że przychodzą jakieś myśli takie, które są po prostu bezpośrednio skierowane właśnie w to. Żebym ja tego po prostu nie robił, żebym nawet tego nie zaczynał, bo po prostu bo to będzie porażka. A z drugiej strony widzę, że Bóg po prostu... No osoby po prostu same się do mnie zgłaszały, zaczęły dzwonić, pytać o to, tak, chcemy się poświęcić, bo ja założyłem, tak pomyślałem sobie, że jeśli to ma być taka służba, to niech ona będzie przez 5 roku.
Czy się bardziej o poście, o tym, co Bóg
tak
zrobił.
I w tym poście, no to właśnie, to w tym poście, dobra, to w tym poście poruszył mnie Bóg do tego, żeby jakby nie zostawiać tych obornik. Jakby... tutaj stworzył taką platformę, w której po prostu, no, w której będę mógł jakby do tych dzieciaków dalej tutaj docierać. Mam nadzieję, że przez tą służbę tutaj teraz będzie się działa, po prostu będziemy mogli dotrzeć do tych dzieci, zwłaszcza w domu dziecka. Że jakby nie zostawimy ich tam na przykład, no, wiecie, tam przyjeżdżają różni ludzie, różne rzeczy z nimi robią. Próbują, oczywiście, to jest w ramach jakichś tam, prawda, jakichś projektów, próbują do nich docierać. Ja naprawdę, szczerze, oczywiście oni chcą dobrze dla tych dzieci. Tak? Tylko co z tych dzieciaki z tego wezmą, tak naprawdę nie wiem. Tu chciałbym, żeby one po prostu wzięły jak najwięcej takiego miłości, akceptacji i tego, żeby po prostu gdzieś w przyszłości miały taką podstawę do tego, żeby no, potrafiły poradzić sobie z tymi najprostszymi rzeczami, które z którymi my nie mamy problemu, jak wierzę. Tak? Z czytaniem, pisaniem, mam nadzieję, że tu nikt nie ma problemu. Jak mnie to zapraszam. Chwała Bogu. Dziękuję za ten post, bo naprawdę był cudowny dla mnie.
Dziękujemy Ci. Szybko, jeśli ktoś jeszcze chce, niech przyjdzie. Ostatni.
Tak sobie siedzę i pastor mówi, żeby tam nawet takie malutkie rzeczy powiedzieć, tak? Post był bardzo fajny. Postanowiłem sobie, że tam poodkładam różne pokarmy. Podkładałem to, wytrwałem w tym. Ciałko kwiczało, cierpiało. Też Bóg mi dał taką siłę też fizyczną. Ćwiczyłem sobie też fizycznie, no bo to węglowodanów nie ma, tak? No i można, że tak powiem, nie ma siły, ale Bóg dał mi taką siłę, także przez ten post przebrnąłem też z tą siłą fizyczną. Ale chodzi mi o taką sprawę duchową. Już nie pamiętam dokładnie, w jakim to było dniu w poście, ale przeglądałem sobie papiery i to było z jakiejś konferencji, pastorze, bo jakąś taką notatkę znalazłem w Biblii i jest napisane tak, że nie ma zwycięstwa bez stoczenia bitwy, tak? I mówię, kurczę, nie ma zwycięstwa bez stoczenia bitwy. No, to trzeba stoczyć jakąś bitwę, tak? No, i później patrzę się, druga notatka jest coś takiego, że nie pokonasz w swoim życiu to, co tolerujesz. Mówię, no to ładne słowa. I to było takie bardzo mocne, nie? Że po prostu pewne rzeczy tolerujemy w swoim życiu, tak? No i trzeba zrobić jakąś tam weryfikację, że nie pokonamy to, co dokładnie tolerujemy, tak?
Dokładnie tak.
No i teraz, kto chce być zwycięzcą, tak? No, zwycięzcą, no to musi stoczyć bitwę. No i to teraz musi każdy, że tak powiem, sam do siebie. Ja to od Boga odebrałem i chwała Bogu.
Amen.
Amen.
Dzięki, Marku. Parę słów. To jak będzie wyglądać ta rodzina Boża, powiem Ci, zależy przede wszystkim od Ciebie. Członkowie rodziny nie są doskonali. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, gdzie Jezus mówił, że potrzebujemy okazywać sobie łaskę, miłosierdzie wzajemnie, przebaczać sobie tak, jak On nam przebaczył. Ale nie oczekujmy, że brat i siostra będzie osobą doskonałą, bo nie. Tylko Jezus był doskonały. Potrzebujemy nauczyć się. Z jednej strony są pewne więzi, duchowe więzi, a z drugiej strony każdy z nas jest inny. Ma inne obdarowanie, może mieć inne powołanie. Potrzebujemy to zrozumieć sercem, szanować to, wspierać drugiego, żeby on mógł bardziej służyć, bardziej efektywnie, żeby mógł wejść w to powołanie. Dlatego, że to, co siejemy, będziemy zbierać sami. To jest bardzo ważne. Potrzebujemy takiego zrozumienia, bo post miał dwie intencje, budowanie rodziny i służbę dla Pana. Kiedy wchodzimy w służbę, zachęcam Was do jednej rzeczy. Ja uważam, że każde Boże dziecko powinno mieć służbę Pańską. Każde. Dlatego, że służba prowadzi do uświęcenia. A uświęcenie sprawia, że jesteś bliżej Boga, bardziej Go znasz. Masz lepszą, budujesz z Nim relację, więź. Więc to są ważne rzeczy. Nie będę mówił nauczania dzisiaj, ale to, co mnie jakby dotyka tutaj najbardziej, to żebyśmy nauczyli się wzajemnego wsparcia tutaj, szacunku, ale też żeby okazywać łaskę i miłosierdzie sobie nawzajem. To jest bardzo ważne. Bo jeśli nam jest trudno to zrobić, to znaczy, że mamy problem z Bogiem. I ta sprawa potrzebuje być rozwiązana. Czyli coś jest w sercu nie tak i to potrzebuje, taka osoba potrzebuje to z Bogiem sprawić i prosić to, żeby Bóg oczyścił nasze serca. Po to, żebyśmy inaczej na siebie patrzyli. Mówię to do tych, którzy odbierają, że są częścią tej Bożej rodziny. To jest bardzo ważne. Odnośnie służby, to mówiłem, zachęcam Was do tego, żebyście weszli w służbę. Nawet jeśli wejdziesz w służbę, to możesz się nauczyć i zobaczyć, czy Bóg będzie Ci błogosławił w tym, czy to będzie dla Ciebie, czy nie. Bo nieraz wchodząc w miejsce służby, nagle odkrywasz, że to jednak nie jest dla mnie po jakimś czasie. To chcę Wam powiedzieć, że tutaj w tym miejscu daję Ci łaskę do tego, że możesz zrezygnować, przyjść do mnie i powiedzieć tak, to nie jest dla mnie. Okej, znajdź swoje miejsce. Ale zachęcam Was wszystkich, żebyście mieli służbę Pańską. Dlatego, że ci, którzy służą Panu, to Jezus sam powiedział. To jest w Ewangelii Jana zapisane. Kto chce mi służyć, niech idzie za mną. To jest sprawa uczniostwa też. Wiecie, uczniostwo, uczniostwo się wiąże z czymś, nie będę tutaj się rozwodził na tym. Żeby stać się uczniem pańskim, na pewno trzeba zapłacić jakąś cenę. I niech nikt nie liczy na to, że ktoś chce się stać uczniem, że nie będzie płacił ceny. Zapłaci swoją cenę. Albo przestanie być uczniem. Że w którymś momencie zrezygnuje i powie tak, nie idę dalej. Każdy ma takie prawo, Bóg będzie go kochał dalej, ale on nie weźmie tego, co może nawet stracić swoje przeznaczenie i powołanie w Bogu. Jest obietnica, gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Wiecie, jeśli Ojciec kogoś uczci, będzie to widoczne dla wielu. Więc zachęcam was do tego, żebyście, kiedy wy, którzy nie macie jeszcze służby, mamy wiele służb tutaj w Kościele. Bóg nam w tym pobłogosławił. Uważam, że niesamowicie. Wiele tych służb jest na zewnątrz wprawdzie, ale są. Więc nie będziemy tego powstrzymywać. Wręcz przeciwnie. Więc zawsze można się zaangażować. Amen. Odnośnie osobistego mojego czasu, to powiem wam tak, że to widzę Bożą łaskę dla mnie, dlatego że nie byłem zbyt mocno skoncentrowany na tym czasie postu, bo miałem dużo takiej pracy w przygotowywaniu tej szkoły, te poprawiane skrypty i tak dalej, i tak dalej. Też służba na zewnątrz, pewne rzeczy mieliśmy zaplanowane, wyjazdy, więc to trochę było takie rozbite. Ale doświadczyłem jednej rzeczy, że prawie zrezygnowałem z oglądania telewizji. Nie mówiąc już o jedzeniu pewnym, że pewne rzeczy nie jadłem. To zobaczyłem, że gdzieś przyszło większe oczyszczenie do mnie. A to, co osobiście Bóg powiedział do mnie na ten rok, to obfitość Jego pokoju i błogosławieństwa. Duża obfitość. I chcę wam powiedzieć, że zaczynamy tego doświadczać. Ja osobiście w małżeństwie i w rodzinie, w domu. Bóg jest wierny. I pamiętajcie, że Bóg nie ma względu na osobę. Każdego chce błogosławić. Amen.